zgromadzonych. Więc żeby nie przedłużać, takim pierwszym pytaniem, które wydaje się być ważne i żeby była też taka definicja, to czym dla księdza arcybiskupa jest ewangelizacja?
Ja jestem za głupi na takie odpowiedzi, więc powiem za Pawłem VI. Paweł VI napisał taką bardzo ważną adhortację o ewangelizacji, której Evangelii Nuntiandi, w której definiuje ewangelizację jako spotkanie osoby z osobą. Oczywiście jedna z tych osób jest pisana z dużej litery, a druga z małej. Czyli w ewangelizacji chodzi o to, żeby doszło do spotkania człowieka z Jezusem Chrystusem. Dokąd nie dochodzi do tego spotkania, wszystko jest jeszcze preewangelizacją. Ewangelizacja zaczyna się wtedy, kiedy człowiek spotyka Jezusa Chrystusa. I to jest oczywiście bardzo pojemna definicja, ale nam się wydaje, że to jest oczywiste. To nie jest oczywiste. Chcę wam powiedzieć, że to nie jest oczywiste. Dowód na to mam z takiego doświadczenia łódzkiego. To jest najmocniejsze doświadczenie, jakie przeżyłem w swoim życiu biskupim. Była pierwsza arena młodych w Łodzi. Tematem tej areny było spotkanie Jezusa z bogatym młodzieńcem. Myśmy chcieli tych młodych od razu jakoś tam zaangażować w to spotkanie, więc ponieważ, jak może pamiętacie, w tej Ewangelii bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa i mówi: nauczycielu, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne? To myśmy zrobili taką sondę uliczną wśród młodych. Jakie pytanie zadałbyś Jezusowi? Byś miał możliwość, jakie pytanie byś zadał Jezusowi? I ludzie, młodzi odpowiadali różnie. Tam ta sonda dość długo trwała. Myśmy z tej sondy wyciągnęli w sumie potem 8 możliwych odpowiedzi, bo chcieliśmy, żeby uczestnicy areny mogli zagłosować, używając telefoników. To jest kluczowe dzisiaj w rozmowie z młodymi. No i głosowali na jedną z 8 odpowiedzi. Prowadzący ich nakręcali cały czas, mówią: tu jest biskup, on wam odpowie na wszystkie pytania. On tu po to jest, on czeka na to. Które to pytanie jest takie ważne wasze? Ja nie pamiętam dzisiaj, ale myślę, że to było jakieś ponad 60% odpowiedzi padło takich: nie mam pytań do Jezusa. Nie, ja musiałem odłożyć na bok wszystko, co napisałem na to spotkanie i zacząłem swoje słowo do młodych od słowa przepraszam. Oni bili brawo, bo nie wiedzieli, za co ich przepraszam. Natomiast ja ich przepraszałem za to, że uczymy ich religii 12 lat, a Jezus nie jest dla nich ważną osobą. Bo to nie jest tak, że młodzi nie mają pytań. Tu siedzi dużo młodych ludzi na sali, więc nie wierzę w to, że młodzi nie mają pytań. Ci, którzy byli na arenie, też mieli pytania, tylko nie do Jezusa. Dlaczego nie do Jezusa? No dlatego, że Jezus był dla nich pewnym pojęciem katechetycznym, jakimś bytem abstrakcyjnym, ale nie osobą, z którą się spotykam i na tyle ważną, żebym jej zadawał ważne w życiu pytania. Więc jak mówimy, że ewangelizacja to jest spotkanie osoby z osobą, to mówimy o czymś niby bardzo oczywistym, ale to absolutnie oczywiste nie jest. Dokąd nie ma spotkania z Jezusem, nie ma ewangelizacji. Bardzo wiele rzeczy idzie takiej naszej pary w gwizdek. Robimy wiele rzeczy, nieraz jest strasznie dużo wiatru, tylko z tego się nic nie rodzi. Dokąd nie ma spotkania osoby z osobą.
Dziękujemy za odpowiedź. To też w tym kontekście, można w takiej kontynuacji, co dziś według księdza arcybiskupa jest trudnością ewangelizacji w Kościele, szczególnie właśnie w Kościele w Polsce, który ma też swoją specyfikę, właśnie w kontekście tej relacji osoby z osobą. Jakie trudności się zjawiają w tym, co kapłani, jak kapłani ewangelizują i jaka jest odpowiedź ludzi na tą ewangelizację.
Miałem powiedzieć co innego, ale ta druga część pytania mnie sprowokowała. To się nie nagrywa, nie? To powiem tak, że par sześć, co na ten temat myślą kapłani. Przy całej miłości do księży, którzy tutaj są. Nie ewangelizują kapłani, ewangelizuje Kościół. I jedną z największych trudności w Polsce jest to, że u nas ciągle chcą ewangelizować sami kapłani. I to się nie ma prawa udać w ogóle. I to jest pierwsza część odpowiedzi. Druga jest taka, że najprościej bym powiedział tak, że nam się nie chce. W tej adhortacji Ewangelii Nuncjandi jest punkt 60. Pamiętam nie dlatego, że był taki dobry, tylko jak papież Franciszek napisał Ewangelii Gaudium, to pytaliśmy go, który punkt w tej jego adhortacji jest najważniejszy. I on mówi, najważniejsze to jest zakończenie, w którym się wzoruje na Ewangelii Nuncjandi Pawła VI na punkcie 60. Więc jak on to powiedział, to ja wróciłem do hotelu, gdzie spałem i zaraz wgooglowałem Ewangelii Nuncjandi. 60. punkt jest o tym, jakie są największe trudności w ewangelizacji. Bo nam się wszystkim wydaje, że największą trudnością jest świat, rozmaite prądy ideologiczne, jakie tam bądź, te wszystkie izmy, nie? Tam modernizm, postmodernizm, socjalizm, komunizm. Paweł VI mówi, najważniejsza przeszkoda jest wewnętrzna. To znaczy, my nie mamy w sobie siły, motywacji i chęci, żeby wyjść do ewangelizacji. To jest najważniejsza trudność, największa trudność. I jest tym większa, że ona jest najtrudniej rozpoznawalna. My się do niej po prostu nie przyznajemy, nawet na upartego to potrafimy ją uzasadniać. Największe trudności są po naszej stronie, nie po stronie zewnętrznej. Nie? No i o tym teraz można by powiedzieć całe tomy. Jakie tu po naszej stronie są problemy, że my nie chcemy wyjść do ewangelizacji.
To w takim razie, żeby rozszerzyć też tą tematykę, mówimy dziś o nowej ewangelizacji. Niektórzy postawiają taki postulat, że jest nowa, a gdzie była stara ewangelizacja. I czy to jest dobry podział? I jak miałby się postulat nowej ewangelizacji wobec wielu pojawiających się tendencji do zachowywania tradycji, na przykład w liturgii czy w zwyczajach kościelnych? Czy może lepiej mówić o czymś takim jak reewangelizacja?
Ja tam jestem prosty chłopak, nie lubię się stawiać ponad papieżami. Pierwszym papieżem, który użył pojęcia nowa ewangelizacja, był Jan Paweł II. Zrobił to nie w jakimś przedziwnym świecie, tylko w Polsce w roku 79. To była jego pierwsza pielgrzymka do Polski. I użył tego terminu w Nowej Hucie, na spotkaniu w Mogile. Ja muszę powiedzieć, przepraszam, bo się troszkę tutaj rozczulę i trochę o tym powiem. Jan Paweł II wyjechał pół roku wcześniej z Krakowa, gdzie był metropolitą od lat 60., a biskupem pomocniczym od 58. roku. To znaczy, że znał to miejsce lat 20. I wiedział, że Nowa Huta to jest miejsce, w którym żyją ludzie gotowi na śmierć w obronie krzyża. I to trzeba mieć w głowie, żeby zrozumieć to, co on mówił. Czyli on znał ludzi z Nowej Huty, nie jako tych, na których się nie udała stara ewangelizacja. Mówię, bo to byli ludzie, którzy oddawali życie za krzyż. I w tym miejscu, z którego wyjechał, po pół roku powiedział, jest pora, żeby postawić tu krzyż od nowa i zacząć nową ewangelizację. I ja myślę, że nasz problem polega na tym, że papieżowi nikt wtedy nie uwierzył w ogóle. Teraz, więc to jest pierwsze użycie słowa nowa ewangelizacja przez papieża, bo pojęcie jest starsze, ale mówimy o tym, kiedy papież użył po raz pierwszy tego pojęcia, więc to Jan Paweł II. Benedykt XVI stworzył papieską radę do spraw krzewienia nowej ewangelizacji. Franciszek używa też tego pojęcia nowa ewangelizacja, choć czasem używa też tego pojęcia, którego użył Dawid, mianowicie reewangelizacja. Ale mówię, ja nie czuję się na tyle kompetentny, żeby się kłócić z papieżami i z terminologią, której oni używają. Teraz o co chodzi w nowej ewangelizacji? To w ogóle nie chodzi o przeciwstawianie jej starej ewangelizacji. To jest czasami to się boję, że to jest taki zabieg, który stosują zwłaszcza ci, którzy się boją jakiejkolwiek nowej ewangelizacji. Wtedy mówią, stare jest lepsze, nie? Ale tu chodzi o coś kompletnie innego. W tym terminie nowa ewangelizacja, papież Benedykt XVI tłumaczył to z taką cierpliwością niesamowitą, że chodzi o to, żeby na nowo ogłosić Ewangelię społeczeństwom, które od dawna są ochrzczone. W tym sensie potrzebują nowego głoszenia Ewangelii. Więc chodzi o takie społeczeństwo, jak społeczeństwo polskie, które było ochrzczone z górą 1000 lat temu. Metrykę chrztu mamy starą. Idziecie w góry, mam nadzieję, że chodzicie, to co chwila gdzieś jest wbity krzyż. Tak? Idziemy po Zakopanem, trudno nie natrafić na kościół. Więc mamy bardzo starą metrykę chrztu. No i pytanie jest, czy nasze życie jest życiem wiary. Bo można by założyć, że tak jest. No, pobożność jest chrześcijańska, nawet mamy partie chrześcijańskie, przynajmniej tak mówią, że są chrześcijańskie, nie? Mamy rozbudowane dzieła Caritas, jest wiele instytucji chrześcijańskich, które są bardzo mocne. No, pytanie jest, czy jest wiara? No o to właściwie nigdy nie pytamy. Ja miałem w swoim życiu taki okres, byłem rektorem seminarium, bardzo piękny czas, 4 lata byłem rektorem seminarium. I wyobraźcie sobie, że pytanie kleryka o wiarę nie jest pytaniem, które często pada. Znaczy, zakładamy, że jest wierzący. Gdzieś bym podejrzewał, że Dawid jest niewierzący. Z drugiej strony jest pytanie, a skąd to założenie? A dlaczego właściwie on ma być wierzący? No jeśli ja nie zadam mu tego pytania, to my cokolwiek z nim zbudujemy, poczynając od jego kapłaństwa. Mamy społeczeństwo, które jest chrześcijańskie od 1000 lat. No i mamy w tym społeczeństwie na przykład, choćby powiedzmy rzeczy najprostsze, nie będę mówił o innych kościołach, bo czemu mam mówić o innych kościołach, za które nie odpowiadam, ale Kościół łódzki jest tym kościołem, zawsze jest tam gdzieś na końcu tabelek rozmaitych, właśnie na przykład uczestniczących w mszy świętej niedzielnej 20 kilka procent. Nie? A dane, które najbardziej mną wstrząsnęły, kiedy przyszedłem do Łodzi z Krakowa, to było to, jak zacząłem wizytację po parafiach, prosiłem, żeby mi pokazywali księgi zmarłych. Księgi zmarłych. 50% w Łodzi ludzi umiera bez pojednania z Panem Bogiem. Znaczy bez sakramentów. Nie mam odwagi powiedzieć, że bez pojednania z Panem Bogiem. Ja tam nie wiem, co Pan Bóg z nimi robi na tym przejściu. Ale tak sobie o tym wtedy myślałem, bo jako ksiądz w Krakowie przeżywałem wiele takich wydarzeń, że ktoś na przykład 20 kilka lat nie był do spowiedzi i kiedy widział, że nadchodzi koniec, to wołał księdza. No to w Łodzi to nie zachodzi w jednym przypadku na dwa. Nie? No więc to pokazuje, gdzie my jesteśmy. Tak? Znaczy to społeczeństwo jest, czy nie jest chrześcijańskie? Jak nie jest, to trzeba na nowo podjąć trud ewangelizacji. A my bardzo chętnie zakładamy, że jest. No bo jest tyle przejawów zewnętrznych wiary, pomyślelibyśmy. Więc nowa ewangelizacja nie ma nic wspólnego z przeciwstawianiem jej starej. Nie ma w ogóle czegoś takiego w Kościele. Dzisiaj rano mówiłem to na homilii, żeby się oderwać od tego, co zrobili poprzednicy. To jest jakieś wariactwo. Trzeba wejść w dzieło tych, którzy byli przed nami. Natomiast, że trzeba to zrobić we właściwym odniesieniu do tego, jakie dzisiaj są potrzeby, jaki dzisiaj jest język, jaka dzisiaj jest kultura, no to dość oczywiste, że ta nowa ewangelizacja musi też szukać nowych form wyrazu, ale to nie ma nic wspólnego z przeciwstawianiem jej starej ewangelizacji. Jeśli w ogóle jest takie pojęcie, stara ewangelizacja. Papieże go nie znają.
Niektórzy krytycy nowej ewangelizacji często takiego pojęcia używają.
Bo nie czytają papieży.
Dobrze, to jeszcze kolejne pytanie. To też wiąże się z tym, co ksiądz arcybiskup powiedział. Można powiedzieć śmiało, że żyjemy dziś w czasach kryzysu moralnego, kontestowania wielu moralnych wskazań wiary, na przykład czystości, wierności małżeńskiej i innych. Jak w tym kontekście rozmawiać z ludźmi o Bogu i Ewangelii, żeby jednocześnie być wiernym Bożym przykazaniom?
No to nie jest takie bardzo proste pytanie. Zachowam się trochę prowokująco. Znaczy uważam, że nie można zaczynać ewangelizacji od głoszenia przykazań. Wiara to nie jest moralność. Jest taki tekst, który bardzo mnie zainspirował w Ewangelii Gaudium papieża Franciszka. Mianowicie Franciszek się zastanawia, że gdybyś miał 5 minut, Dawid, gdybyś miał 5 minut i tych wszystkich ludzi tutaj, zakładając, że są wierzący albo niewierzący, albo lepiej wierzący, albo lepiej niewierzący, i miałbyś im dać jeden tekst do przeczytania, żeby wiedzieli, co to jest chrześcijaństwo. Ciekawe, jaki byś im dał tekst. Pytanie jest źle skierowane, bo może czytałeś Ewangelii Gaudium. Natomiast jest bardzo wielu ludzi, którzy pewnie nie czytali i oni zwykle by powiedzieli właśnie tak, jak było w pytaniu zasugerowane. Najlepiej to by było dać 10 przykazań. Bzdura na kiju. Jeśli chcesz ludziom dać jeden tekst, który mówi, co to jest chrześcijaństwo, to daj im Ojcze Nasz. Dlatego, że człowiek musi najpierw wiedzieć, kim jest w relacji do Boga. I że jest Bożym dzieckiem. Że ma w sobie godność Bożego Syna albo Bożej Córki. I kiedy dopiero człowiek to wie i jeszcze daj Boże, żeby miał to w doświadczeniu, takie spotkanie z Bogiem, który jest Ojcem, to z tego dopiero będą wynikać zasady moralne i postępowanie moralne. To nie jest żadna nowość. Jak byłem w wieku Dawida w seminarium, to mnie uczono takiej starej zasady łacińskiej agere sequitur esse, czyli że działanie wynika z tego, kim jesteś. Jak nie wiesz, kim jesteś, to skąd masz wiedzieć, na czym ma polegać twoje działanie? Zacząłeś od czystości. Jak ktoś nie wierzy Bogu, który się objawił w Jezusie Chrystusie, to dlaczego ma żyć w czystości? Daj mi jakiś powód. Ja nie znam. Znam 1000 powodów przeciw. I znam nawet niektórych, którzy je powtarzają, nie? Że młodzi ludzie, zanim się pobiorą, muszą zamieszkać razem, muszą zobaczyć, czy do siebie pasują, muszą przeżyć miłość też w wymiarze ciała. Jak to wszystko wiedzą, mają, to mogą decydować, czy chcą, czy nie chcą. Nie brzmi rozsądnie? Nie brzmi rozsądnie. Do czasu. Do czasu. Nie. Więc dlaczego mają inaczej postępować? Dzisiaj można mówić o odpowiedzialności za drugą osobę, za trzecią czasami. To wszystko ważne argumenty. Ale ostatecznym argumentem jest to, co mówi Jezus. A teraz jeśli ja chcę iść za tym, co mówi Jezus, to najpierw muszę mieć doświadczenie relacji z Nim. I wtedy się dopiero wszystko może zacząć. Natomiast my stawiamy, to tak Pascal chyba mówił, że niektórzy to stawiają wóz przed koniem i się dziwią, że nie jedzie. Nie ma szans, żeby pojechał. Relacja z Bogiem, potem zasady moralne. Nie odwrotnie. Jak takie spotkanie z młodymi w maju chyba w Piotrkowie, spotkanie było sprowokowane wypowiedziami młodych na katechezie. I ksiądz katecheta spisał te wszystkie ich pytania, które zadawali w sposób bardzo otwarty. I wszystkie były takie. Kościół to nic innego nie potrafi, tylko zakazuje. W czym zakazuje? Że nie zakazuje im spotkać się z Panem Jezusem. Zakazuje w wymiarze moralnym. Tego nie wolno, tego nie dotykaj, tego nie rób. O tamtym zapomnij, a to musisz. Nie? Ten jedyny obraz Kościoła, jaki mają. No ale to jest właśnie to, że ktoś postawił wóz przed koniem. Konia w ogóle nie widać za tego wozu.
To teraz tak w kontekście Kościoła, gdyż ewangelizacja często kojarzy się bardzo wielu ludziom właśnie z nowymi ruchami i wspólnotami, które powstają w Kościele. Jak te wspólnoty możemy połączyć w takim właśnie wspólnym zadaniu ewangelizacji, bez pomieszania tych różnic, które między nimi zachodzą? Jak działalność tych wspólnot można połączyć z działalnością i funkcjonowaniem parafii? Jeszcze mogę dodać, że tu się też często niechęć księży właśnie pojawia w stosunku do takich wspólnot i to też jest dodatkowy problem na tej relacji parafia-wspólnota.
Dawid to ma tak, że wszystko co najciekawsze mówi na końcu. Czy ta niechęć księży jest czymś kompletnie niezrozumiałym? Widzę tutaj trochę księży. Tak patrząc po waszym wieku, to wszyscyście wyrośli z ruchu. Na przykład z ruchu Światło Życia. To skąd się ma brać niechęć? Kiedy to jest jedno z najciekawszych doświadczeń Kościoła, jakie my nosimy w sobie, nie? Od młodości gdzieś tam, od wieku. Ja się włączyłem w Oazę, mając lat 15, nie? Więc to jakaś kompletna rzecz niepojęta. Okej, znaczy to jest kilka rzeczy, o które zawsze padają pytania i dlatego warto je może najprościej wyświetlić. Jak były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, pierwsze spotkanie papieża Franciszka było spotkaniem z ludźmi supermłodymi, czyli z Konferencją Episkopatu Polski. I to było w katedrze. Spotkanie było niemal tak spontaniczne jak tu, to znaczy wolno nam było zadać papieżowi 4 pytania. Wszystkie były napisane wcześniej i przesłane do Watykanu. I potem już nie było dalszych pytań, co mam nadzieję tu się nie wydarzy. W każdym razie czwarte z tych pytań to było pytanie jednego z biskupów pomocniczych, który pytał, co jest kluczowe dla rozwoju Kościoła, parafia czy małe wspólnoty. I papież Franciszek podniósł oczy, odłożył kartkę, powiedział parafia, która nie jest biurem. I to była cała odpowiedź. Parafia jest podstawowa, bo parafia jest pierwszym miejscem, gdzie mamy doświadczenie Kościoła. Jak się rodzimy, to nas rodzice niosą do parafii, do chrztu. I tam się wszystko zaczyna od tej pierwszej rozmowy z rodzicami, bo może być tak, że ta rozmowa jest taka, że dziecka nie ochrzczą. albo jest taka, że nie tylko je ochrzczą, tylko będą chcieli, żeby to dziecko rosło w tej wspólnocie. Tak? Więc parafia jest pierwszym miejscem doświadczenia Kościoła. Parafia się nie przeżyła, parafia się nie wyczerpała. Papież Franciszek wiele razy na ten temat mówił sam. Natomiast to ma prawo się wydarzyć wtedy i tylko wtedy, gdy parafia nie jest zredukowana do biura. Nie? Godziny przyjęcia, tabliczka z napisem zły pies, grozi zakaz wstępu. Ale tam, gdzie... Słuchajcie, ja byłem dzisiaj na pogrzebie księdza, który nic nie wiedział o ruchach kościelnych. Był ojcem duchownym w seminarium. Jak słyszał, że klerycy zaczynają się modlić językami, to był przekonany, że to jest diabelstwo. I był moim ojcem duchownym, spowiednikiem w seminarium przez 6 lat. Po kilkudziesięciu latach pracy, bo najpierw był prefektem, potem ojcem duchownym w seminarium, poprosił, żeby mu wrócić do parafii, na której był wcześniej wikarym, i wrócił tam jako proboszcz. I ten człowiek tak naprawdę nic innego nie robił, tylko tam był. Był dla ludzi, był dostępny, spowiadał, kiedy przyszli, rozmawiał, kiedy chcieli. Jak przychodzili rozmaici ludzie po pieniądze, to otwierał bramę i dawał. Pamiętam, kiedy go spytałem: ojcze, przecież ty jesteś naciągany nieustannie. On mówi: dziecko, on tak zawsze do nas mówił w seminarium, mówi: dziecko, pamiętaj, lepiej się 10 razy pomylić, niż raz kogoś skrzywdzić. Nie? Więc ktoś powie, to był zwykły ksiądz, nie wiedział nic o jakichś tam wspólnotach. Tylko on z tymi ludźmi był. Słuchajcie, uwierzcie, dzisiaj na tym pogrzebie była cała wieś. Ja chciałbym mieć taki pogrzeb jak ten ksiądz. Więc jeśli po prostu z ludźmi jesteś i parafia, którą prowadzisz, to nie jest biuro, tylko budujesz coś, co jest rodziną, znasz ludzi po imieniu. Nic więcej nie trzeba. Nic więcej nie trzeba. Natomiast to napięcie, które jest nieraz podnoszone, parafia, wspólnoty, to napięcie jest słuszne w tym właśnie przypadku, kiedy parafia jest wyłącznie strukturą, wyłącznie instytucją. Nie? I wtedy te struktury, te instytucje trzeba ożywiać wspólnotami. To jest jasne. Więcej ci nic nie powiem, bo za dużo tam było w tym pytaniu, już nie pamiętam, o co pytać na początku.
W takim razie dziękuję i już ostatnie pytanie przed drugą częścią. Możemy powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić ewangelizację bez zaangażowania kapłanów. Jak możemy zmieniać w takim razie mentalność współczesnych księży, żeby byli bardziej ewangelizacyjni, czyli misyjni, umieli bardziej wychodzić do ludzi? I druga część tego pytania, jak w związku z tym wyobraża sobie ksiądz arcybiskup formację do ewangelizacji przyszłych kapłanów w seminarium?
Znaczy, ja się z reguły nie daję wciągać w tematy dotyczące formacji seminaryjnej. Może mi to zostało właśnie z tego czasu, kiedy byłem rektorem. Biskup Andrzej też był, to może coś od siebie powiedzieć. To znaczy, bardzo wielu ludzi do mnie przychodziło i podpowiadało ciągle, co by trzeba było w tym seminarium zmienić. Znaczy, ekspertów od formowania księży jest milion. I muszę powiedzieć, że z reguły słuchałem tego bez jakiegoś przekonania. I mam też takie przekonanie, chyba jednak potwierdzone faktami, że problemy kapłańskie rzadko rodzą się w seminarium. Seminarium to jest czas dobrych chłopaków. Co widać na załączonym obrazku. To jest człowiek, któremu się chce, bo inaczej by tutaj teraz nie był, tylko by gdzieś tam leżał nad morze. No ale urwał się na ewangelizację do Zakopanego. Z biskupem jeszcze. Przecież on już jest przegrany. Nie? To są ludzie, którzy w coś wierzą. Za czymś chcą iść. Są podatni na formację. Są plastyczni. Żaden rektor nie udaje, jak staje przed biskupem po sześciu, teraz już po siedmiu latach z reguły w Polsce i mówi, tak, proszę ich święcić. To jest poważna odpowiedzialność, nie? Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, żebyś tych naszych braci wyświęcił na prezbiterę. Mówisz takie gładkie zdanie, a biskup ci mówi tak, a czy ty wiesz, że oni są tego godni? To nie jest przestrzeń problemów. Znaczy, seminarium jest czasem formacji, w niektórych przypadkach szybszej, w niektórych przypadkach wolniejszej. I to też nie jest wina po stronie formowanego. To jest pytanie, kiedy dojdzie do takiego spotkania, które otworzy przełożony i seminarzystę na rzeczywiste problemy. Problemy są chyba później, znaczy, kiedy ten człowiek uformowany, chętny, gotowy idzie w kościół, no i tam się różnie dzieje. Dość łatwo jest przetrącić neoprezbitera. Natomiast odpowiadając na podstawowy nurt pytania, to powiem tak, że ja nie wiem, czy jest jakaś formacja do ewangelizacji. Znaczy, jest tak. Ja się tego uczyłem na Woodstocku. Pojechałem pierwszy raz na przystanek Jezus jako biskup, który w Polsce odpowiada za nową ewangelizację. W życiu tam wcześniej nie byłem. Miałem przy sobie księdza, który tak naprawdę był twórcą tej inicjatywy przystanek Jezus na Woodstocku. No i mówi tak, to idziemy na pole dzisiaj, księże biskupie. No to idziemy. Na Woodstocku się chodzi dwójkami. Nie ma mowy, żeby ktoś sam partyzant, nie, geroi pójdzie, potem go nikt nie znajdzie. Albo sobie napyta takich problemów, że niech Pan Bóg broni. Zawsze we dwóch. Jeden rozmawia, drugi się modli. Reakcje były różne. Pierwsza, rany boskie, biskup. Druga, biskupa to ja ostatni raz na bierzmowaniu widzę. Te reakcje nic wiele nie zapowiadały, ale pierwsza rozmowa, jaka mi się wydarzyła, była taka. Księże, ksiądz by porozmawiał z moją kobietą. No. Tam siedzi. 20 metrów dalej siedziała kobieta na ziemi. Po czym ona była, to nie wiem. Po jakich środkach. No ale podszedłem do niej i pierwsze, co musiałem zrobić, to usiąść na tej, tak naprawdę w co takim prochu, pyle i gnoju. I siadasz w tej swojej pięknej, czarnej sutannie. No i zaczynasz rozmowę, nie? I ta rozmowa nie trwała długo, może 10 minut. Ja po tej rozmowie wstałem raczej mało przekonany, że cokolwiek tu się stało. Po 3 latach wróciło do mnie to spotkanie. Ktoś mi powiedział o świadectwie, jakie ten facet dał publicznie, że to był moment, w którym on przeżył nawrócenie. Że jak zobaczył biskupa, który siadał z jego kobietą w tym błocie tam na Woodstocku, to był moment, który nim tak wstrząsnął, że zaczęła się jego droga do nawrócenia i potem ewangelizował, dawał świadectwo po kościołach. No i, znaczy, co tu formować? Znaczy, jak do tego formować? No wychodzisz, to robisz. Albo nie wychodzisz i nie robisz, nie? Koniec, tu nie ma. Albo uważasz, że ci ludzie są warci słowa, albo tego nie uważasz. No. Koniec. Znaczy, tak naprawdę ewangelizacja bierze się stąd, że Jezus jest ważny w Twoim życiu. Jeśli życzysz tego każdemu innemu, no to próbujesz go do tego jakoś przekonać, czy na to otworzyć, ale jeśli nie ma tego, to wszystko inne jest właśnie szukanie metod, narzędzi, środków. I można mieć wszystko. Te narzędzia można mieć wszystkie, nie? Tylko po co? Czyli jak tam nie ma nic w środku. Nie? Natomiast jak masz coś w środku, to wszystkie narzędzia się znajdą. Biskup Andrzej mi wybaczy, ja mu to powiem, bo to jest bardzo dobry przykład. Jak został biskupem, to dzwonił do mnie i mówi tak, słuchaj, chciałbym robić takie rzeczy jak ty, ale powiedz mi, a skąd na to wziąłeś pieniądze? Jak robiliśmy pierwsze duże ewangelizacyjne wydarzenie w Krakowie, to były takie pieniądze, że ja wam nawet nie powiem. Natomiast ja wtedy byłem jeszcze bardzo ewangeliczny i powiedziałem całej mojej ekipie od ewangelizacji, że nie będziemy szukać sponsorów, nie będziemy nigdzie szukać pieniędzy, tylko zrobimy to wydarzenie w oparciu o jałmużnę. Ogłosimy, że zbieramy. Tyle, ile zbieramy, tyle musi wystarczyć. I starczyło. I starczyło. Nigdzie żadnych pieniędzy. Odpis podatkowy. Nie. Nic takiego. I wtedy powiedziałem Andrzejowi, Andrzejku, nie martw się, biskupi zawsze mają pieniądze. Więc nie jest problem, nie jest problem z tym, żeby mieć narzędzia. Na pewno nie w tym kościele. My żyjemy w takim kościele, gdzie narzędzia jest łatwo. Problemem jest mieć ludzi, którzy chcą coś zrobić. To znaczy, ale nie coś, tylko chcą się dzielić swoją wiarą. Nie? Widzicie? Jak wiesz, że Jezus jest ważny, to masz powód, żeby wyjść. Jak nie wiesz, to nie masz powodu. Siedź cicho, nie odzywaj się.
Dobrze, to dziękujemy za te odpowiedzi w pierwszej części i zapraszamy do pytań w drugiej części. Każdy tutaj z obecnych może w wolności zadać pytania na dowolne tematy, chociaż zalecalibyśmy tematy ewangelizacyjne, ale jak ktoś chce, no to...
Zagrajcie coś, żeby się trochę... I otwórzcie wszystkie okna.
Kacper ma tam mikrofon. Jak ktoś będzie chciał zadać pytanie, podnosi rękę, dobra? I Kacper podejdzie.
Jest czas na wymyślenie pytań.
Igor, co mnie minęło? Thank you.